Dobry wieczór. Przed mikrofonem wita Państwa Małgorzata Furga. Nasze studio odwiedziło dzisiaj grono osób. Maja Kamińska-Kołota, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, Arkadiusz Skrzypiński z Klubu Sportowego Inwalidów Start w Szczecinie. Dodam, jest to organizacja pożytku publicznego również. Emilia Kowalska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Fundacja Comes oraz Anna Rąbel, dyrektor oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa zarządu do spraw finansowych PFRON i Krzysztof Kaca, naczelnik wydziału do spraw projektów. Proszę Państwa, kiedy rozmawiam z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, to często słyszę, że korzystają z funduszy PFRON, pisząc projekty i startując w konkursach ogłaszanych przez PFRON. Jakiego typu projekty dominują w naszym województwie i w ogóle w Polsce? Oczywiście mam na myśli organizacje pozarządowe.
W naszym województwie zachodniopomorskim najwięcej projektów wpływa na, dotyczy to zadania prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek. W roku 2017 wpłynęło 23 projekty, z tego tylko 5 projektów dotyczy organizowania imprez sportowych i integracyjnych. Kwota, jaką otrzymały organizacje pozarządowe, to jest w granicach około 5 milionów. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o projekty dotyczące aktywizacji zawodowej, to w województwie zachodniopomorskim takiego jeden projekt był w przeciągu dosłownie 5 lat. Także dominują tutaj projekty dotyczące rehabilitacji w pracy.
Ja rozumiem, że rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych jest kluczowa, jest bardzo ważna, ale zależy nam na tym, aby większy procent osób niepełnosprawnych podejmował zatrudnienie. Dobrze by było, gdyby podejmował to zatrudnienie na rynku, na wolnym rynku. Oczywiście powstają zakłady aktywności zawodowej i to licznie w naszym województwie, ale jednak, tak jak powiedziałam, zależy nam na tym, aby to firmy, przedsiębiorcy zatrudniali osoby niepełnosprawne. I tutaj ważne są działania w dwóch kierunkach. Z jednej strony zachęcenie pracodawców, by poznali specyfikę niepełnosprawności i dostosowali miejsca pracy, ofertę dla tych osób. Z drugiej strony ważna jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, wzbogacanie ich w kompetencje potrzebne na rynku pracy, a także wspomaganie ich finansowo, aby byli w stanie podjąć to zatrudnienie. No i właśnie, będziemy mówić o różnych programach, które proponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i o tym, co zostało omówione podczas konferencji, która odbyła się w miniony czwartek, która zajmowała się między innymi promocją zatrudnienia.
Myślę przede wszystkim, że najważniejszą i największą pozycją w wydatkach Państwowego Funduszu jest kwestia zatrudnienia, bo na to przeznaczamy ze swoich środków ponad 70% środków. To wynika z zadań ustawowych, a to, o czym mówimy dzisiaj, czyli o współpracy z organizacjami pozarządowymi, to jest trzeci w kolejności obszar, do którego dofinansowujemy. On jest bardzo ważny, istotny. No, niemniej trzeba zawsze mieć na uwadze, że nasza ustawa głównie mówi o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu. Mówi również o społecznej, no ale tak jak powiedziałem, żeby kogoś zatrudnić, żeby kogoś zrehabilitować zawodowo, to najpierw trzeba go zrehabilitować również społecznie, tak, żeby on był zdolny wypełniać rolę społeczną, no i oczywiście w tym później tam idealnym modelu i spełniać się zawodowo. Dlatego środki, które przeznaczamy i nawiązując do Pani pytania pierwszego, jakich jest najwięcej, mając na uwadze właśnie to, co powiedziałem, że najwięcej środków idzie na wspomaganie, dofinansowania osób już zatrudnionych, no muszą być relatywnie mniejsze. Muszą być relatywnie mniejsze, ponieważ no, nie mamy funduszu z gumy. Tak? On jest określony ściśle, oscyluje już od kilku lat na poziomie około 5 miliardów złotych. W związku z tym te środki, które przeznaczamy na realizację projektów przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, no są relatywnie niższe od tych, które przeznaczamy na rehabilitację zawodową i samo dofinansowanie do zatrudnienia. Niemniej, to co już wcześniej powiedział pan naczelnik, dominują placówki i te właśnie tą rehabilitację społeczną przede wszystkim realizują. 67% wszystkich wniosków, wszystkich środków, jakie przeznaczamy na to, a w roku 2017 jest to kwota blisko 247 milionów, jest właśnie skierowana na działalność placówek.
Napisanie, opracowanie projektu, którego celem będzie pozyskanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, nie jest łatwe. Akurat Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Głuchych takie projekty realizował. Pamiętamy, że najpierw należało przekonać pracodawców, by zechcieli zatrudnić osoby niesłyszące, osoby z wadą słuchu, nauczyć ich, powiem nieładnie, obsługi takiego pracownika, a potem dopiero można było tak naprawdę, no właściwie to było równolegle prowadzone, ale powiedzmy sobie w takie następstwo, należało poszukać dla nich miejsc pracy. Zgadza się, Maja Kamińska-Kołota?
Tak, zgadza się. Najpierw musieliśmy przekonać pracodawców, że osoby niesłyszące są świetnymi pracownikami, że potrafią wykonywać nie tylko prace sprzątające, bo innych prac dla nich w tej chwili nie ma, chociaż mają też wykształcenia w innych zawodach. Jak udało nam się przekonać pracodawców, później pojawił się problem z współpracownikami, którzy musieli się przyzwyczaić, że do tej osoby komunikat trzeba powiedzieć wolniej albo napisać na kartce, o co chodzi współpracownikami. I tutaj był większy problem, ale nasi tłumacze zawsze byli w gotowości. Jeżeli trzeba było, byli pod telefonem i jechali do danego zakładu pracy pomóc rozwiązywać. Jesteśmy zadowoleni z projektu właśnie dofinansowanego z PFRON Sztuka Bez Barier, gdzie teraz wiem już od 2-3 miesięcy, że osoba, która otrzymała certyfikat z fotografii, założyła własną działalność i to nas bardzo cieszy, a inna osoba pracuje w zakładzie fotograficznym już 2 lata. Ten projekt realizowaliśmy w 2013 roku i widzimy tego efekty. Osoby niesłyszące pracują. Pracuje też u nas w oddziale zachodniopomorskim jedna osoba, która obsługuje wszystkie imprezy fotograficznie i z tego się bardzo cieszymy.
Szczeciński Klub Sportowy Start to również organizacja pożytku publicznego. Mamy tutaj do czynienia ze sportowcami, ale nie wszyscy sportowcy niepełnosprawni pracują. Panie Arku akurat pracuje.
Tak, Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i pracuje tam właśnie między innymi dzięki środkom z PFRON-u, kiedy to jeszcze była Politechnika Szczecińska, lata 90. Udało mi się wtedy znaleźć tą pracę. Trafiłem do Startu Szczecin. I cóż, staram się to wszystko łączyć i myślę, że to właśnie dzięki środkom z PFRON-u, dzięki którym jesteśmy w stanie realizować nasze najważniejsze statutowe działania, czyli aktywizację społeczną, nie tylko sportową, dzięki czemu ludziom, którzy trafiają do nas do klubu, potrafimy otwierać oczy na świat, potrafimy pokazać, że mogą coś robić, mogą osiągnąć coś więcej. No przecież ja byłem już dorosłym człowiekiem, kiedy trafiłem do Startu Szczecin, kiedy rozpoczęła się moja przygoda w pracy na uczelni.
No i jest pan nie tylko osobą, która promuje uprawianie sportu, czyli aktywny tryb życia, ale także pan pokazuje, że na tym się nie kończy życie, że ważna jest praca zawodowa.
No dokładnie. No. Pracę i sport trzeba umieć godzić, tak? Więc ja na przykład pracuję, jestem na treningach przed pracą, po pracy, więc muszę to wszystko pogodzić. Ale gdyby nie Start, to tego wszystkiego by nie było, ponieważ tam zobaczyłem normalne rodziny, normalnie funkcjonujące. Ja byłem dorosłym człowiekiem i nie zdawałem sobie sprawy tego, że mogę mieć własną rodzinę, że mogę mieć, nie wiem, dziecko, przygodę. Myślałem, że będę żył do końca życia w przejściowym pokoju w Śródmieściu, w Szczecinie, a jednak klub i Wydział Informatyki, tak, pokazali mi, że mogę prowadzić najnormalniejsze życie, więc ważna jest praca od najmłodszych lat, od dzieci. Najtrudniejszym będzie otwarcie umysłów osobom niepełnosprawnym już dorosłym. Trzeba pracować nad dziećmi, tak, jeżeli dziecko ma do czynienia. Ja nigdy nie byłem w żadnym ośrodku specjalnym, w żadnym ośrodku wychowawczym. Wychowywało mnie tak naprawdę podwórko i koledzy byli oswojeni ze mną, tak jak i ja z nimi i zupełnie inne podejście jest, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, tak?
Tutaj w programie, w magazynie Pożyteczni często spotykamy ludzi z różnych organizacji pozarządowych, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą, chcą otwierać firmy, chcą zakładać spółdzielnie socjalne, działają w środowisku osób niepełnosprawnych i często wtedy zwracają się do PFRON-u o wsparcie albo do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tu często w tym programie uzyskują porady, jak odnaleźć się na rynku pracy. Okazuje się, że to nie jest wiedza powszechna, że niepełnosprawny powinien pracować. Emilia Kowalska, reprezentuję Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który to ośrodek prowadzony jest, czy współprowadzony właśnie przez Fundację KOMES. My mamy, tak jak tutaj państwo reprezentujący PFRON, my mamy swój jakiś zakres obowiązków, ale i przyjemność także współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Nie jestem specjalistką, od razu zaznaczam i bardzo za to przepraszam osoby niepełnosprawne, ale nie byłabym dobrym ani doradcą, ani asystentem osoby niepełnosprawnej, bo cechuje mnie nadopiekuńczość, która wyraźnie jest niewskazana w takiej sytuacji, co my obserwujemy na co dzień także w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uważam, że dużo lepiej się współpracuje z osobami, jeżeli nie wykazujemy nadmiernej troski, bo to, co powiedziała w czwartek pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, że taka nadmierna troska właściwie ubezwłasnowalnia tę osobę niepełnosprawną. Dlatego my też w ośrodku stawiamy dosyć wyraźne oczekiwania osobom wchodzącym czy tworzącym spółdzielnię socjalną i od samego początku, prowadząc doradztwo, a może najpierw także spotkania animacyjne czy z psychologiem, czy z coachem, wskazujemy, że jeżeli podejmujesz się pracy, to ta praca musi być wykonana. I jeżeli są jakieś bariery, to najpierw popracujmy nad barierami, a potem przystępujmy do normalnej, codziennej pracy.
W Starcie Szczecin staramy się zabierać dzieci od rodziców, od nadopiekuńczych mam, czyli zabieramy dzieci na obozy sportowe. Młodych ludzi, niektórych już wręcz dorosłych, za którymi ciągle podążają te mamy, więc musimy ich rozdzielić, no bo jak oni mają funkcjonować we współczesnym świecie? Przecież rodziców kiedyś zabraknie, no więc dzieci, czy już ci niektórzy dorośli ludzie muszą nauczyć się żyć sami.
Panie Arku, to dodam tutaj to, o czym w czwartek było na konferencji też powiedziane wyraźnie, kiedy mówiliśmy o systemie stargardzkim, gdzie pan przewodniczący i prezes jednocześnie, powiem w skrócie, PSONi, zaprezentował system, którym pokazał także i zwrócił uwagę, że ta troska rodziców jest za daleko posunięta, że oni czasami boją się o swoje dzieci, żeby one nie wyszły na otwarty rynek pracy, ale niestety ja również obserwuję taki bardzo niekorzystny trend, że niewielki wprawdzie procent, ale jednak w zasadzie boi się, żeby to dziecko nie straciło renty socjalnej. A ja przepraszam bardzo, jeżeli uzyska kwalifikacje, jeżeli będzie zatrudniony w różnych przecież przedsiębiorstwach, nie tylko w spółdzielni socjalnej, będzie zarabiał i te wynagrodzenia będą na określonym poziomie, tak jak w przypadku osób pełnosprawnych, to przepraszam bardzo, to dlaczego mamy się martwić o to, że nie będziemy mieć renty socjalnej?
Niewiele jest organizacji pozarządowych, muszę to z przykrością stwierdzić, które prowadzą swoich podopiecznych tak od początku do właśnie tego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Tak od razu mi się nasunął Polski Związek Niewidomych. To organizacja, która od wielu lat zabiega o to, aby ich dzieci uczyły się w masowych szkołach, by rozpoczynały potem edukację na coraz to wyższych etapach, a potem zdobywały zatrudnienie. Może przy tej okazji warto powiedzieć trochę o programach, które są skierowane do młodych ludzi i kto i w jaki sposób może wziąć w nich udział, tak aby w przyszłości te osoby mogły znaleźć zatrudnienie.
Chciałbym nawiązać do tego, że faktycznie mniejsza liczba projektów wpływa w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym na projekty dotyczące wprowadzenia osób niepełnosprawnych na rynek pracy. No, niemniej jednak ta liczba projektów rośnie i liczba osób objętych wsparciem w tym zakresie też wzrasta. W ostatnim konkursie, którego w tej chwili przebiega ocena, zakończył się termin składania wniosków, 33 projekty wpłynęły w tym kierunku pomocy, który dotyczy wprowadzenia osób na rynek pracy.
Ale mówimy o skali jakiej? Ogólnopolskiej?
Mówimy o skali ogólnopolskiej, tak, w skali ogólnopolskiej. Oczywiście placówki są na pierwszym miejscu i wsparcie dotyczące zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. Natomiast jeżeli chodzi już o kwoty, to projekty prozatrudnieniowe są na drugim miejscu. Organizacje złożyły w tym konkursie ostatnim projekty na kwotę blisko 30 milionów złotych. ale organizacje nie tylko korzystają ze środków w ramach zadań zlecanych. Mają inne możliwości. Nowe programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2 z 3, są również skierowane do organizacji pozarządowych.
To może od razu powiedzmy, które.
Dobrze, tak. Bardzo ciekawym programem jest program Absolvent. Fundusz wspiera 18 tysięcy studentów niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie im kosztów studiowania poprzez opłatę czasnego, dodatek na naukę. I program Absolvent stanowi uzupełnienie tego wsparcia. Uzupełnienie wsparcia realizowanego w ramach programu Aktywny Samorząd. W programie Absolvent uczelnie w partnerstwie najczęściej z organizacjami pozarządowymi mogą składać wieloletnie projekty dotyczące objęcia wsparciem studiujących osób niepełnosprawnych na ostatnim roku nauki oraz absolwentów uczelni w okresie do 24 miesięcy od daty zakończenia studiów.
A ja może, przepraszam, że przerwę panu tak na moment, bo pytanie do Maji Kamińskiej-Kołoty, ponieważ akurat z Polskiego Związku Głuchych było kilku studentów, którzy chcieli studiować na naszych szczecińskich uczelniach, ale to wymaga zatrudnienia asystenta, tłumacza języka migowego.
Tak.
Jak to wygląda? Czy to się sprawdza?
Wiem, że na Akademii Morskiej taki tłumacz został studentom zapewnionym. Tam studiowało 5 osób, które ukończyły licencjat. Chyba 3 z nich robią w tej chwili magisterkę, ale są to pieniądze uczelni i one zapewniają tam tłumacza języka migowego. Jedyne, co osoby niesłyszące, które nie studiują, a chcą pogłębiać swoją wiedzę, mogą się udać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i tam z pieniędzy PFRON-owskich może być opłacona usługa tłumacza języka migowego.
W programie Aktywny Samorząd, sfinansowanym przez PFRON, te środki trafiają bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Fundusz też nie rozlicza takiej kwoty, która przysługuje takiego dodatku do nauki. Te kwoty mogły być również przeznaczone jak najbardziej na zapewnienie sobie tłumacza języka migowego, no ale one pewnie nie są na tyle pokaźne, aby tą usługę realizować w pełnym zakresie. Ale współpraca uczelni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinna zapewnić studentowi właściwe warunki do nauki. Natomiast wracając już do programu Absolvent, to też przeprowadziliśmy w tym roku pierwszy konkurs. W tym konkursie kilkanaście wniosków zostało złożonych. Wsparciem zostanie objętych około 700 absolwentów już od tego roku. Oczywiście w przyszłym roku kolejny konkurs będzie ogłoszony. Serdecznie zachęcamy uczelnie i organizacje pozarządowe do składania wniosków, ponieważ naprawdę można swoim absolwentom, czy też studentom ostatniego roku zapewnić bardzo dobre warunki, wyposażyć ich we wszelkie możliwe umiejętności, kursy, szkolenia, podnieść ich umiejętności, a nawet w pewnym zakresie doposażyć sprzętowo.
Albo stanowisko
przygotować
pracy, tak?
Tak, a nawet uruchomić działalność gospodarczą ze środków programu, jeżeli osoba niepełnosprawna będzie miała takie życzenie. Także naprawdę jest to bardzo atrakcyjna oferta i absolwenci wychodzący z uczelni powinni być bardzo dobrze przygotowani do konkurowania na otwartym rynku pracy.
Chciałbym uzupełnić to, co powiedział mój przedmówca, że osoby dobrze wykształcone, a przecież z takimi mamy do czynienia, jeśli chodzi o absolwentów wyższych uczelni, stanowią wśród osób niepełnosprawnych na chwilę obecną prawie 10%. I to są potencjalnie nie tylko bardzo dobrzy pracownicy w sensie takich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę czy w innych formach z kodeksu pracy, ale mogą oni zakładać działalność gospodarczą i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również refunduje składki ZUS-owskie.
Może dopowiedzmy tutaj, że na tym ostatnim roku dla studenta opracowywana jest taka indywidualna ścieżka kariery, są finansowane przeszkolenia, no i tak jak już panowie powiedzieli, można pomóc takiemu absolwentowi założyć własną firmę. Ale ja bym tu chciała, przepraszam, przeskoczyć do tego programu, w którym PFRON przewiduje współpracę z organizacjami pozarządowymi, gdzie organizacje pozarządowe będą pomagały przedsiębiorcom stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, bo to jest naprawdę ciekawa propozycja.
Tak, jak najbardziej. Też to jest program, który ma łączyć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i zachęcenia pracodawców, dużych pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, chociaż do tej pory ci pracodawcy o tej możliwości i takiej chęci też nie wyrażali. Ponieważ chcemy tym dużym pracodawcom zaproponować przygotowanie przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie ogłaszanym przez PFRON dobrych pracowników, dobrych kandydatów do pracy i w ten sposób wspomóc te firmy w procesie rekrutacji, jednocześnie nie przekazując im żadnych środków. Ponieważ to organizacje pozarządowe mają największą wiedzę i doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną i również w przygotowaniu tej osoby do pełnienia obowiązków pracowniczych.
Czy organizacja pozarządowa będzie musiała wystartować w konkursie i mieć od razu już partnera, czyli takiego przedsiębiorcy? Kto będzie pośredniczył pomiędzy pracodawcą a organizacją pozarządową?
Już wyjaśniam. Idea jest taka, że to pracodawca w pierwszej kolejności składa do PFRON-u ofertę zatrudnienia przynajmniej 25 pracowników niepełnosprawnych. I na podstawie tej oferty fundusz ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, wyłania organizację, która będzie tego rodzaju zamówienie na przygotowanie pracowników wykonywała, zawiera umowę i finansuje wszelkie działania potrzebne do przygotowania tychże pracowników.
Czy to może być, przepraszam, ciekawa propozycja dla Polskiego Związku Głuchych, czy dla klubu sportowego Start?
No cóż, my jako pracodawca to może niekoniecznie, ale na pewno możemy przygotowywać ludzi i przekazywać im tą wiedzę, gdyż...
Czyli powiedzmy ten partner, organizacja pozarządowa z tym przedsiębiorcą, tak, pracodawcą.
Na pewno będziemy pomagali i będziemy informować, ponieważ też również mogę być przykładem czegoś takiego, że ja oprócz tego, że pracuję na ZUC-ie, również mam działalność gospodarczą i ja przez... Wydawało mi się, że mam wszystkie otwarte drzwi, że znam wszystkich, że wiem wszystko, a nieprawda, ponieważ ja wiele lat prowadziłem działalność i nie wiedziałem, że ze środków PFRON-u jestem w stanie sobie refundować składkę ZUS-owską. Więc kiedy byłem podczas, nie wiem, reprezentowałem Polskę jako reprezentant Polski, byłem na różnych imprezach i w tym czasie musiałem brać urlop bezpłatny, ponieważ urlop nie jest z gumy. Ja płaciłem ten ZUS i lata minęły, nim się dowiedziałem, więc to zawsze jest najtrudniej.
Maja, Kamińska-Kołota?
Ja myślę, że to jest dobry program, tylko też z drugiej strony, tak jak mówiłam w czwartek na konferencji, potrzebna jest zmiana przepisów prawa. Ze względu na to, że ja teraz posłużę się przykładem, który ostatnio cały czas moi gusi walczą o to, żeby móc, przecież mają prawo jazdy kategorii B, żeby móc prowadzić tiry, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, żaden lekarz nie wyrazi na to zgody, ze względu na to, że on nie będzie... Nie wiem, ja tu nie widzę żadnej przeszkody, bo jeżeli prowadzi samochód osobowy, to dlaczego nie może przesiąść się na tira? I tu jest potrzeba też zmian prawa, może medycznego, BHP, żeby pozwolić tym osobom wejść, nie tylko sprzątać, chociaż mają wyższe wykształcenie, czy do kuchni, ale też nie całkowicie do kuchni, ze względu na to, że niesłyszącego wpuszczą tylko na zimną kuchnię, a nie na gorącą, bo tam nie krzyknie. I to jest, oni są kucharzami świetnymi. Przykładów mogę mnożyć, tutaj pracują w hotelach, gdzie naprawdę sprawdzają się w tej pracy, ale nikt ich na gorącą kuchnię nie wpuści. I tu ale też system kształcenia powinien się zmienić.
Ale ja nie o to pytałam. Czy jeżeli będzie ogłoszony ten konkurs, gdzie potrzebny będzie partner dla przedsiębiorcy, partner, organizacja pozarządowa, która będzie rekrutowała i przygotowywała pracowników. Czy jesteście zainteresowani wzięciem udziału w takim konkursie?
Tak, bo ja bym chciała, żeby wszyscy niesłyszący pracowali i jeżeli tylko będą ogłoszone warunki konkursów, na pewno nad tym głęboko się zastanowię i...
Tak. Ja się zgłaszam, bo tak. Organizacja musi mieć status agencji zatrudnienia.
Agencji
zatrudnienia,
bariera,
która jest zarejestrowana przy marszałku województwa.
No to już odpadają.
To już odpadamy.
Ale mogę powiedzieć, że konkurs już trwa. Pierwsza oferta na zatrudnienie 400 osób niepełnosprawnych złożona przez Pocztę Polską wpłynęła do funduszu. Fundusz ogłosił konkurs i w tej chwili trwa nabór wniosków od organizacji pozarządowych. On trwa do 29 listopada. Także serdecznie zachęcamy organizacje do odpowiedzi na ten konkurs.
Czyli ja rozumiem, że tutaj mogłoby powstać takie partnerstwo, agencja zatrudnienia plus organizacja pozarządowa i wtedy mogą w duecie wystartować?
Są możliwe wnioski partnerskie, ale wydaje mi się, że status agencji zatrudnienia, z racji tego, że to jest masywne akurat, nazwijmy to zamówienie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, no ten warunek agencji zatrudnienia i dużego doświadczenia w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest warunkiem konkursowym.
Ale pan mnie nie zrozumiał. Nie mówimy tutaj o poczcie, ja już tu nie podaję, nie chcę opierać się na przykładzie poczty, ale na przykład mamy tutaj jakiegoś przedsiębiorcę, pracodawcę w regionie, który chciałby zatrudnić zatrudnić na przykład tych 25 niepełnosprawnych. I agencja zatrudnienia i organizacja pozarządowa tutaj z naszego terenu podpisują współpracę o działalności i startują w tym konkursie. Czy jest możliwy taki duet?
Już mówię, jest możliwy duet. Wiele organizacji pozarządowych ma status agencji zatrudnienia. Natomiast mogą być wnioski partnerskie, wnioski wspólne, mogą być konsorcja organizacji pozarządowych. Niemniej jednak w stosunku do nawet wniosku wspólnego, to ta agencja zatrudnienia musi być u obu podmiotów. Natomiast też jest ta kwestia, że oczywiście też organizacje pozarządowe mogą być, które akurat tego statusu nie mają, mogą wykonywać różnego rodzaju działania na rzecz tego rodzaju projektów. Wobec tego tutaj istnieje bardzo wiele możliwości współpracy.
Ja tutaj myślę, że ta wiedza i te informacje przydadzą się również w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, bo tutaj mamy wspólne doświadczenie wspierania na przykład Towarzystwa Walki z Kalectwem, które to założyło spółdzielnię socjalną i te informacje dotyczące programów PFRON-owskich również wam się przydadzą w codziennym działaniu z partnerami społecznymi.
Nie bez powodu wspólnie organizowaliśmy konferencję zatytułowaną właśnie Praca i Integracja. Jeszcze wcześniej z panią dyrektor podpisałyśmy porozumienie, tak, w którym zobowiązujemy się wzajemnie do, po pierwsze, przekazywania informacji, co tutaj pan Arek tak ładnie podkreślił, że jest bardzo ważne, istotne. Także ze strony PFRON-u do nas płyną informacje na temat nie tylko projektów, które można realizować, ale w ogóle obsługi osób niepełnosprawnych w pełnym tego słowa znaczeniu, począwszy od tego, że można być zwolnionym ze składek, że można uzyskać dofinansowanie, jak się wypełnia wnioski, prawda, refundacyjne i tak dalej, i tak dalej. A z naszej strony znajomość rynku, ponieważ ponieważ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pracuje w bardzo szerokim składzie partnerskim, także mamy tutaj taki zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarówno przedstawicieli spółek kapitałowych, przedsiębiorców i właśnie organizacje pozarządowe. Zatem my jako ośrodek czy sieć zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej niesiemy taką dosyć szeroką wiedzę i możemy się też dzielić właśnie z PFRON-em.
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć parę zdań na temat trzeciego programu, o którym dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, no bo później się okaże, że nasi słuchacze będą pozbawieni tej informacji jakże ważnej, czyli program Stabilne Zatrudnienie.
Stabilne Zatrudnienie jest to program skierowany do pracodawców publicznych, do sfery publicznej, administracji publicznej, ponieważ według naszych analiz, naszej wiedzy wynika, że wskaźnik zatrudnienia w tych organach administracji jest niezadowalający. On w tej chwili kształtuje się na poziomie, jeśli chodzi o administrację centralną, 2,4%, jeśli chodzi o administrację wojewódzką, zespoloną, 4%. Dlatego stabilne zatrudnienie jest skierowane właśnie do tych pracodawców, a nazwa jest stabilne, no ponieważ w potocznym tego słowa rozumieniu praca w administracji publicznej wydaje się stabilną, pewną, dającą satysfakcję w dłuższym okresie czasu.
I samorządom, administracji rządowej powinno się opłacać zatrudniać osoby niepełnosprawne.
Zdecydowanie i ze względu na te udogodnienia, jeśli chodzi o strony finansowej, bo każda osoba zatrudniona niepełnosprawna dodatkowo zmniejsza wpłaty na państwowy fundusz, no ale przede wszystkim z tej odpowiedzialności społecznej.
Ja tutaj chciałabym jeszcze jeden wątek na zakończenie rzucić do naszej rozmowy, mianowicie praca z młodzieżą, bo powiedzieliśmy o programie Absolwent, on jest skierowany do studentów, do osób już dorosłych praktycznie, natomiast tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, potrzebna jest praca z młodymi ludźmi, niepełnosprawnymi, aby pracować już od początku nad potrzebą podjęcia odpowiedniej edukacji, zdobycia wykształcenia i kompetencji zawodowych, by potem mieć szansę na otwartym rynku pracy, albo żeby ci młodzi ludzie, ci niepełnosprawni zakładali własne firmy. Tego nie można zaczynać zbyt późno. Takiego programu nie ma.
No jest to jednak sfera edukacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stara się wspierać wszelkie obszary aktywności społecznej, edukacyjnej osób z niepełnosprawnością. No, niemniej jednak też wedle pewnych ustawowych podziałów kompetencji, jeżeli chodzi o po prostu edukację, mamy resort edukacji. No i tutaj na pewno współpraca przebiega i myślę, że do programów nauczania elementy dotyczące aktywizacji zawodowej i myślenia o przyszłości w aspekcie kariery zawodowej są i będą włączane. Fundusz oczywiście tutaj służy wszelaką pomocą w tym zakresie. No, natomiast no, finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć to jest jednak subwencja oświatowa i pokaźne środki, które z tego tytułu trafiają do jednostek prowadzących szkoły. Są to przecież starostwa, jeżeli chodzi o szkolnictwo specjalne, a jeżeli chodzi o szkoły masowe, tak, to są gminy.
Ale tutaj ja mam takie doświadczenie właśnie współpracy między innymi z Polskim Związkiem Niewidomych, gdzie dzieciaki są wyposażone w odpowiedni sprzęt, uczone są obsługi tego nowoczesnego sprzętu, a to jest taki pierwszy etap zdobywania kompetencji zawodowych, no nie oszukujmy się.
Tak, i dlatego PFRON w wielkim zakresie wspiera wyposażenie osób z niepełnosprawnością we wszelkie urządzenia, które służą likwidacji barier w komunikacji, w sprzęt komputerowy i to jest element, i też prowadzi szkolenia dla osób. Odbiorcami tej pomocy oczywiście są jak najbardziej również dzieci w wieku szkolnym, więc tutaj, owszem, ja rozumiałem, że chodzi pani o programy nauczania dotyczące aktywności zawodowej.
Ja to raczej myślałam o preorientacji zawodowej.
O preorientacji zawodowej, tak. Natomiast oczywiście też organizacje pozarządowe w ramach swojej statutowej działalności nie mają żadnych ograniczeń w tym, aby korzystać ze środków PFRON na projekty, które będą służyły tego rodzaju zadaniom.
I czekałam, że pan to powie. No, ale,
także, ja bym chciała... także jak najbardziej w tych zadaniach zlecanych mieszczą się również i tego rodzaju przedsięwzięcia.
To ja mam pytanie, jako osoba niedoinformowana, tak, w jaki sposób można by tutaj pójść w edukację pozaszkolną oczywiście, dlatego, że jednak w szkole są wiadomo, określony program, tak, podstawy programowe są znane, co też na czwartkowym spotkaniu wyraźnie też tutaj pan Arek powiedział, tak, że gdyby nie właśnie ta pozaszkolna edukacja, to właściwie nie byłby tą osobą, którą zna cały świat, tak, chociażby w zakresie sportu, ale także osobą, która doskonale sobie radzi w swoim zawodzie.
Zmiana mentalności, nikt nie może być zagłaskany, tak, ja nigdy nie byłem zagłaskany. Wiele osób z niepełnosprawnością jest bardzo roszczeniowych i wydaje mi się, że im się wszystko należy, czy właśnie czy z PFRON-u, czy z innych instytucji, a uważam, że tak właśnie nie powinno być. Instytucje, czy PFRON, jakakolwiek, powinna pomóc, a nie zapewnić i dać wszystko. Dopóki my tego podejścia do życia nie zmienimy, to będziemy dalej czegoś tylko chcieli i czekali na zbawienie. No.
Ja mam pytanie. My właśnie w Fundacji Komys opracowaliśmy taki program, który nazwaliśmy hasłowo MZAS, ale głównie chodzi o to, że on obejmuje taką edukację, psychoedukację poszerzoną o development, mam na myśli oczywiście rozszerzenie czy podwyższenie kompetencji tutaj zawodowych, ale chcemy ten program rozszerzyć właśnie na grupę dzieciaków, nawet w przedszkolu, a potem w szkole, to mam pytanie teraz do państwa, czy takie dofinansowanie, gdybyśmy zgłosili taki program indywidualny, czy...
Dla dzieci niepełnosprawnych.
Oczywiście mówimy, ponieważ jesteśmy w programie, gdzie mówimy o osobach niepełnosprawnych, to mam na myśli wyłącznie osoby niepełnosprawne. Czy takie dofinansowanie jest możliwe?
Myślę, że taki projekt mógłby być realizowany w ramach właśnie rehabilitacji poza placówką, tak? No tu jest warunek ponadregionalności te projekty, no bo z natury rzeczy fundusz powinien się zajmować przedsięwzięciami o szerszym charakterze, ponieważ no samorząd województwa, czy też samorząd powiatu, projekty o charakterze lokalnym i regionalnym również może wspierać ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych. Ale jeżeli ten projekt byłby mądrze pomyślany, wydaje mi się, że jak najbardziej mógłby się mieścić w tych przedsięwzięciach, które są finansowane przez PFRON. No to też zależy jaka formuła, bo projekty o charakterze lokalnym są raczej związane z projektami placówkowymi. Wobec tego musiałoby być to pewna działalność permanentna organizacji, prowadzona przynajmniej 10 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu. To nie chodzi o to, żeby to musiało być od godziny 8 rano, powiedzmy, do godziny 15 czy 16. Może być to też w godzinach, załóżmy, popołudniowych te zajęcia. Niemniej jednak jednak one musiałyby mieć charakter permanentny. Jeżeli chodzi o rehabilitację poza placówką, no to tutaj mamy te rozwiązania, które mówią o ponadregionalności, więc to mogłaby być pewna bariera w realizacji tego projektu, ale działania jak najbardziej mogą być prowadzone. Zresztą w celu zapewnienia ponadregionalności można jak najbardziej składać wnioski partnerskie. Fundusz zachęca organizacje pozarządowe do współpracy między sobą, do konsolidacji, jednoczenia swoich sił, działania i upowszechniania dobrych praktyk, więc są sposoby na to, aby wpisać się w te konkursy, które ogłasza PFRON.
Można akurat nie z dziećmi, ale my w Starcie Szczecin dla każdego uczestnika, dla każdego członka klubu, ale również mając na myśli głównie tych 50+, właśnie ze wszystkich województw staramy się integrować środowisko, więc organizujemy majówki, wrześniówki, gdzie są czy Wielkopolska, czy Lubuskie. Od przyszłego roku będą wyjeżdżali z nami. Myślimy również o dzieciach, ale trochę inaczej, bo my nie mamy jeszcze na dzień dzisiejszy żadnej oferty tak faktycznie dla dzieci. Czasem widzimy młodego człowieka, sobie myślę, no i co ja mam powiedzieć temu dzieciakowi, co ja mam powiedzieć jego rodzicom, po co go zachęcić do klubu, ponieważ tak faktycznie nie istnieje u nas niestety po dziś dzień taka oferta dla dzieci, a chcemy coś takiego zrobić, tylko myślimy to. Na razie mamy burzę mózgów, tak, i zastanawiamy się, jak to zrobić. I mamy taki pomysł, aby było tak, dzieci niepełnosprawne z pełnosprawnymi. Przecież rodzice mają nie tylko najczęściej jedno dziecko, ale więcej, pełnosprawne, niepełnosprawne, więc żeby do nas trafiało i jedno, i drugie. I dzięki temu będziemy w stanie raz pomóc, dwa, zmienić mentalność dzieci, trzy, jedno trafi do pracy, drugie pojedzie na parolimpiadę, tak? Nie wiemy, co z nich będzie, ale będziemy, myślę, w stanie większej liczbie osób pomóc, rodzinom, dzieciom przede wszystkim.
Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo oprócz tych działań placówkowych i pozaplacówkowych też są możliwe do realizacji formy warsztatowe. I te formy warsztatowe bardzo często mogą być realizowane w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci nie mają zajęć lekcyjnych, mogą mieć wymiar integracyjny, a przy okazji mogą mieć charakter wyposażenia je w dodatkowe umiejętności, połączone ze świetną zabawą, więc naprawdę gama działań organizacji pozarządowych i dobrych pomysłów, które realizują na rzecz osób niepełnosprawnych, jest nieograniczona, a nasze konkursy starają się być tak skonstruowane, aby wszystko, każdą tą aktywność przyjąć i móc w jakiś sposób wesprzeć i sfinansować.
Ilość organizacji jest chyba również już nieograniczona. Ja sobie wyobrażam, ile organizacji pisze wnioski, stara się o jakieś pieniądze i z mojego punktu widzenia trochę szkoda, że nie potrafimy się wielokrotnie ze sobą połączyć, aby mieć jeden wspólny wniosek, jeden pomysł i właśnie wtedy większe środki na zrealizowanie faktycznie celu, na którym zależy nam wszystkim.
A dzisiaj mówimy o takim głównym celu, to znaczy o zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o tym, aby było więcej ofert dla osób niepełnosprawnych i więcej przedsiębiorców, którzy będą skłonni zatrudniać te osoby. I to chyba jest taka główna myśl, która przyświeca wszystkim Państwa działaniom.
Może nie wszystkim, ale to jest jeden z priorytetów. To jest jeden z priorytetów. Czwartkowa konferencja jest tego najlepszym dowodem. Chcieliśmy połączyć jej pomysł tej konferencji właśnie z wpisaniem i promocją programu Praca i Integracja. Integracja jest tutaj słowem kluczem, ponieważ mówi o pracy na otwartym rynku pracy, czyli to, co tutaj powiedział pan z klubu Start, też i sport może być w środowisku otwartym, czyli też zintegrowanym.
Czy Polski Związek Głuchych w najbliższym czasie będzie przygotowywał jakiś projekt do PFRON-u?
My na pewno. My cały czas korzystamy ze środków PFRON-owskich, chociażby usługa asystenta tłumacza dla osoby niesłyszącej, ale też chcemy, i tu mi się już rodzi w głowie pomysł, żeby zaktywizować jeszcze więcej osób, żeby nie musiały sprzątać w firmach, bo no, mają zawsze lepsze wykształcenie niż sprzątanie.
Czyli ta audycja zainspirowała?
Tak, czwartkowa konferencja też i teraz właśnie będzie burza mózgów u mnie w Polskim Związku Głuchych.
To chyba jeden z takich pozytywnych aspektów i konferencji, i naszego tutaj spotkania. Dziękuję Państwu za wizytę.
A dodałabym, jeżeli Pani pozwoli, Pani redaktor, dodałabym, że ta konferencja była dedykowana oczywiście przedstawicielom PFRON-u, ale organizacjom pozarządowym z różnych obszarów, w których działają, ale także pracodawcom. Także połączenie i dedykowanie właśnie takiej konferencji zatytułowanej Praca, Integracja, to właśnie to jest to chyba, o co nam wszystkim chodzi. I to jest temat, który wywołał tutaj pan Arek. Warto współpracować, warto działać w partnerstwie, bo zasoby należy łączyć, a nie dzielić.
Dokładnie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Pożyteczni. Jak zawsze nasza rozmowa trafi na stronę internetową audycji. Jej adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni. Oczywiście w zakładce podcasty. Przypomnę jeszcze, że nasza strona otwiera się na aktualnościach z życia OPP. Warto na nią zaglądać. Znajdą Państwo tam nowe informacje. Informacje z życia OPP. Tak jak powiedziałam, audycja już dobiegła końca. Za uwagę dziękuję, Małgorzata Furga. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dobranoc Państwu.